Kornelia Ochojecka, witam Was serdecznie. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl w telewizji Idź Pod Prąd, gdzie młodzież z Fundacji Twój Ruch będzie zadawać często niewygodne pytania naszym gościom. Witam serdecznie, jest z nami siostra Tymoteusza Gil. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam przedstawicielki Fundacji Twój Ruch. W studio ze mną jest Iga Kopeć. Witam Cię serdecznie, Litka Kopeć. Oraz Hania Jazgarska z redakcji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie. A także Dominika Fałek z Fundacji Twój Ruch. Karolina Ignaciuk.
Dzień dobry.
Agata Machała. I Weronika Skopnik. Witam Was serdecznie. Temat gorący. Jak wygląda życie zakonnicy? Myślę, że szczególnie ciekawy w kontekście tego, że jednak spada poparcie dla Kościoła katolickiego w Polsce. Czekamy również na Wasze pytania. Piszcie w komentarzach. Może zrobimy dogrywkę. Wiem, że niektóre z Was myślały o tym, żeby zostać zakonnicą, więc liczę na szczere pytania i szczere odpowiedzi. Zaczynamy, ale najpierw gnamy dalej. I pierwsze pytanie, Dominika Fałek.
To myślę, że mam takie najbardziej nasuwające się na myśl pytanie. Dlaczego siostra w ogóle zdecydowała się zostać zakonnicą?
Taka chyba moja historia jest dosyć prosta, ponieważ wychowałam się w bardzo wierzącej katolickiej rodzinie. Jakby nic mnie nie zaskoczyło w życiu, jeżeli chodzi o wiarę. Pewnie w takich czasach młodzieńczych swojego liceum przeżyłam też taki kryzys wiary i tego, że chciałabym jakieś decyzje podejmować sama, a żeby to nie były decyzje moich rodziców. Natomiast jako mała dziewczynka poznałam siostry franciszkanki i to chyba było taki przełom w moim życiu, gdzie pomyślałam pierwszy raz, że chciałabym być zakonnicą. Leżałam wtedy w szpitalu jako mała dziewczynka i pewna siostra franciszkanka z wielką czułością się mną opiekowała. To był taki czas, kiedy mama nie mogła być jeszcze przy moim łóżku, więc jak obudziłam się po operacji i zobaczyłam siedzącą obok mnie zakonnicę, no to pomimo tego lęku, strachu i bólu czułam się taka wolna, szczęśliwa, że ktoś jednak jest obok mnie. Ona z takim stoickim spokojem mówi do mnie, była tutaj twoja mamusia, ale spałaś, więc kazałam jej iść do domu, a ja się tobą zajmę. I myślę, że w tym geście czułości ja po prostu zobaczyłam, że jeżeli ten Pan Bóg jest taki jak ta siostra, to ja też chcę być kimś takim. No i to taka prosta historia.
To może od razu drugie pytanie. Czy kiedykolwiek miała takie momenty, że siostra żałowała, że została tą zakonnicą?
No tak, oczywiście. W pierwszy dzień, kiedy wstąpiłam. W pierwszy dzień, znaczy to był właśnie już drugi dzień, bo pierwszy to był poniedziałek, we wtorek obudziłam się rano i pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to była, jak to odkręcić i czy jest jeszcze szansa, żeby to odkręcić. I czy to nie będzie głupio, że ja w ogóle nie dałam ani sobie szansy, ani tym dziwnym zakonnicom. Dziwnym, dlatego że kazały mi rano wstać i ja byłam z nimi na wspólnych modlitwach, nic z tego nie rozumiałam i właściwie wszystko mnie przerosło i obudziła się jakaś tęsknota za rodzicami na drugi dzień. Ja miałam już 19 lat, ale no, mimo wszystko jakaś taka tęsknota za tym, że można było wieczorem gdzieś wyskoczyć, a to nagle przychodzi 19 i każdy ucieka do swojego pokoju, czymś się zajmuje. Jeszcze nie bardzo wiedziałam, czym ja chciałabym się zajmować. Lubię czytać książki, ale chyba byłam w takim szoku, że nawet żadna książka mnie wtedy nie interesowała. I to był mój pierwszy kryzys na drugi dzień. A później jeszcze tak, miałam takie chwile, gdzie się zastanawiałam, szczególnie przed ślubami wieczystymi, czy rzeczywiście to jest moja droga, ale cały czas wracała do mnie ta historia z dzieciństwa, że że ta siostra, ta czułość tej siostry, która mnie wtedy dotknęła i jakoś tak mnie poraziła, cały czas towarzyszyła mi w moim życiu. I to, co robię, to, że mogę być dla innych, to wydawało mi się, że mogę tak całkowicie i radykalnie dać siebie innym ludziom, tylko będąc tutaj w klasztorze, nie mając rodziny, nie mając żadnych innych obowiązków, ani zawodowych, ani osobistych, tylko po prostu jakby całkiem poświęcić się ludziom. Zostałam wolontariuszką w Centrum Onkologii i to było dla mnie takie coś pięknego, niesamowite doświadczenie. Później praca z osobami niepełnosprawnymi i tak jest do dziś, że właściwie tutaj mam swoje dzieci, swoją rodzinę i no i nie wyobrażam sobie inaczej żyć.
A czy właśnie nie brakuje siostrze czasami własnej rodziny?
Czy brakuje? Kiedyś tak. Myślę, że to też przed ślubami wieczystymi jeszcze, kiedy miałam 26-27 lat, myślałam o tym, że pewnie fajnie jest mieć swoją rodzinę i dzieci. Natomiast szybko otrzymałam mnóstwo dzieci, bo tutaj w Broniszewicach 56 chłopców, a jeszcze wcześniej w Kielcach również chłopców i dziewczynki z niepełnosprawnością. I jakby niesamowite doświadczenie dla mnie jako kobiety, że będąc zakonnicą, jednocześnie mogę być matką, ponieważ mam też swojego podopiecznego, jestem opiekunem prawnym dwóch chłopców, Jarka i od jakiegoś czasu Kuby. Więc ta miłość moja rodzicielska jest taka... chyba to nie zawsze trzeba urodzić dziecko, żeby być matką, prawda? No bo tak jest w rodzinach adopcyjnych. Jarek oficjalnie do mnie mówi mamo, co dziwi niektóre osoby. Czasami pytają, czy siostra urodziła Jarka w klasztorze, czy przed. Odpowiadam, że nie pamiętam w sumie, bo muszę liczyć, kiedy wstąpiłam do klasztoru, ile Jarek ma lat. No ale to takie bardzo dużo ciekawych anegdot z tym związanych. Kiedy idziemy ulicą, Jarek krzyczy, mamo, mamo, nie tak szybko, albo mamo, czy masz pieniądze i skoczymy do McDonalda, więc no, to są takie fajne historie i dzięki Bogu ja będąc zakonnicą mogę doświadczać macierzyństwa, więc co mogę powiedzieć? Mam wszystko.
To tu mi się jeszcze nasuwa pytanie właśnie, dlaczego zakonnice nie mogą wychodzić za mąż?
No nie wiem w sumie, ale jak? Ja sobie nie wyobrażam mieć męża, ja nie chcę. Co ja z tym mężem miałabym zrobić, poświęcając cały swój dzień innym ludziom? To myślę, że to by była taka chyba trochę miłość niespełniona i ktoś w tym związku byłby nieszczęśliwy, na pewno nie ja, no bo ja się realizuję. Natomiast być może byłoby to unieszczęśliwienie tej drugiej osoby i może nie chciałby być ofiarą zakonnicy, czyli jej mężem.
Dziękujemy za szczerość, Lilia Kapyć.
Ja mam takie pytanie, jak wygląda taki typowy dzień siostry zakonnej?
Myślę, że w każdym klasztorze i w każdym zgromadzeniu zakonnym inaczej, ponieważ są zgromadzenia kontemplacyjne, są zgromadzenia czynne. My jesteśmy akurat takim zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym, czyli dużo czasu spędzamy na modlitwie. Spotykamy się w kaplicy o godzinie 5:50 rano, gdzie wspólnie odmawiamy brewiarz, godzinę czytań jutrznie. Mamy również wspólną medytację, która trwa 30 minut w ciszy. Każda siostra medytuje jakiś swój ulubiony tekst albo jakąś książkę. To zazwyczaj są wszystkie rzeczy związane z duchowością. Później o godzinie 7 mamy mszę świętą i szybko po tej mszy jemy śniadanie i biegniemy do pracy, bo już na 8 pracujemy. Niestety my pracujemy jak zwykli ludzie. Czasami się śmiejemy, że nam jest bliżej do osób świeckich niż do duchowieństwa, bo żebyśmy mogły żyć i jeść, to musimy sobie na to zarobić. Więc pracujemy normalnie, jesteśmy zatrudnione na etacie. Ja pracuję 8 godzin dziennie w Domu Pomocy Społecznej. I no i tak ten dzień wygląda, że później spotykamy się w południe, jeżeli ktoś nie jest w pracy i może na wspólnych również pacierzach i różańcu. Wieczorem mamy jeszcze taką chwilę adoracji, wspólne nieszpory i kompletę. Mało mamy takiego czasu, żeby pobyć razem, więc Jeżeli mamy taką możliwość, to łapiemy ten czas, żeby razem z siostrami móc podzielić się tym, co się dzieje w naszym życiu, czy w naszej pracy, czy w ogóle tym, co dzieje się w świecie. Staramy się być takimi oświeconymi zakonnicami, więc żyjemy trochę tym, czym żyje świat. Prowadzimy dom tutaj dla chłopców, którzy zostali porzuceni przez swoich najbliższych, więc jakby no, cała nasza uwaga przede wszystkim koncentruje się na tych dzieciach.
A czy ma siostra jakieś inne pasje oprócz pomagania innym?
To jest moja taka podstawowa pasja, gdzie marzyłam zawsze o tym, żeby być jak święty Franciszek z Asyżu i matka Teresa z Kalkuty. Po części to mam, nie do końca, ale po części. Teraz właśnie chcę budować kaplicę. Może uda mi się to jeszcze w tym roku, więc będę jeszcze bardziej jak święty Franciszek, który budował kościół, bo to jest takie dosyć trudne przedsięwzięcie. Natomiast lubię muzykę. Może nie jestem fanką zespołu, ale jestem fanką piosenki. Jak już mi coś wpadnie w ucho, to słucham cały czas. Dużą uwagę skupiam na słowach, na tekstach. Lubię poezję. Czytam książki. To są książki często niezwiązane z wiarą czy z duchowością. No, różne rzeczy lubię. Nie wiem, czy wypada o nich mówić, ale lubię szybko jeździć samochodem i bardzo chciałabym kiedyś wziąć udział w takich wyścigach samochodowych.
Być może usłyszymy o tym w mediach. Wspomniała siostra. Proszę? Być może usłyszymy o tym w mediach. Będziemy kibicować. Wspomniała siostra o kryzysach i w związku z tym następne pytanie Karolina Ignaciuk.
Więc ja chciałabym zapytać siostrę, co jest najtrudniejsze w byciu zakonnicą?
Myślę, że dla każdej siostry pewnie coś innego, bo niektóre siostry tęsknią za tym, żeby mieć rodzinę. Ja jakoś tej tęsknoty już nie mam, żeby mieć swoją rodzinę. Natomiast dla mnie chyba trudne jest takie dostosowanie się do takiego rytmu życia, jaki nas obowiązuje. Ja zawsze muszę mieć trochę takiego czegoś swojego w tym dniu. Zawsze muszę gdzieś skręcić na bok i albo się spóźnić, albo fajnie, żeby trochę czasu pobyć na przykład sama. To jest dla mnie ważne. I myślę, że no, to czymś takim trudnym jest, no, posłuszeństwo jest czymś niesamowicie trudnym, bo wiadomo, że każdemu się wydaje, że wie lepiej, a na pewno ma najlepsze pomysły na życie. No i chyba ten rytm dnia, nie, żeby rzeczywiście być jakby takim, żyć w takiej prawości tego jak powinno być i jeżeli decydujemy się na to życie, no to niestety no jest to nasz obowiązek.
Agata Machała.
No, tak jak słyszę, to życie zakonnicy wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i stąd takie pytanie mi się nasuwa, co daje największą satysfakcję, że mimo tych wyrzeczeń siostra stwierdziła, że to jest warte tego.
Ja się czuję bardzo wolnym człowiekiem. Mam dużo wolności w sobie. Myślę, że też nie jestem zakonnicą, która jest zamknięta w klasztorze i nic nie robi. Bardzo dużo robię na zewnątrz, bardzo dużo działam. Spotykam się z ludźmi, biorę udział w różnych spotkaniach, jestem zapraszana w Polsce czy za granicą, żeby głosić rekolekcje albo biorę udział w takim cyklu spotkań na przykład z panią Dorotą Wellman, być kobietą on tour. I to jest taka też satysfakcja, że ja o tym Bogu z moim ukochanym mogę mówić wszędzie, na różne sposoby, że jakby mogę dzielić się tą swoją miłością i tą radością z tego, co robię na co dzień. Ja tam nic nowego nie wymyślam, nie mówię niczego, czego nie można by było przeczytać w Google pewnie. Natomiast mówię o swoich doświadczeniach, o tym, co przeżywam na co dzień i no jest to czymś pięknym.
No właśnie wspomniała siostra o wystąpieniach w mediach, bo wiemy, że często się siostra udziela i tak chciałam zapytać, czy to niesie za sobą jakieś nieprzyjemności, czy zdarzały się takie sytuacje?
Oczywiście, że tak. Tak, jasne. To można obserwować w komentarzach, na przykład na Facebooku. Różni ludzie piszą, nawet katolicy i niekatolicy, i ateiści. I czasami spotykam się z takim brakiem zrozumienia, najczęściej kiedy wychodzę do ludzi niewierzących, a uważam, że jakby moim zadaniem jest właśnie być z tymi ludźmi niewierzącymi, bo to nie sztuką jest mówić do przekonanych, prawda? Przekonywać przekonanych. No, jakby dla mnie to się trochę mija z celem, że wychodzę na ambonę i mówię do ludzi, którzy chodzą do kościoła, dlaczego nie chodzicie do kościoła? No, taki bezsens. Natomiast z tymi ludźmi niewierzącymi te spotkania są czymś niesamowitym i są taką obopólną korzyścią, bo to myślę, że nie tylko oni czerpią z tego, co ja tam sobie gadam, ale ja również czerpię bardzo dużo od nich. Przede wszystkim uczę się jakiejś wyrozumiałości, tolerancji. Uczę się na co dzień tego, żeby nie oceniać drugiego człowieka. Widzę szerzej. Widzę ludzkie słabości, które są naprawdę wielkim trudem i dzięki temu też moje życie staje się piękniejsze, bo fajnie dużo mówić o empatii, natomiast trudniej jest być osobą empatyczną i wiem to z doświadczenia, że fajnie było mi czasami być teoretykiem, natomiast teraz, kiedy mam takie grono osób wokół i kiedy ten mój horyzont się bardzo poszerzył, no to fajnie jest doświadczać nie tylko miłości i czułości, ale również jakiegoś wielkiego trudu tej drugiej osoby. I żeby ją zrozumieć, dlaczego na przykład wybiera taką drogę, a nie inną. Wydaje mi się, że dla mnie to było piękne doświadczenie w tych wszystkich spotkań tego, żeby być osobą bardziej wyrozumiałą i tolerancyjną.
Jeśli mówimy o nieprzyjemnościach, to warto wspomnieć apel siostry do koronasceptyków, kiedy siostra kilka miesięcy temu zachęcała ich, żeby pomogli chorym w DPS-ie, skoro nie wierzą w koronawirusa. Za to spotkała siostrę fala hejtu, ale tym większy szacunek za to, co siostra robi, szczególnie jeśli chodzi o tutaj pomoc chorym na COVID. Jest z nami w studio Hania Jazgarska z naszej redakcji, która chciała zostać kiedyś zakonnicą, Haniu, kiedy byłaś w gimnazjum, zdaje się.
Tak, tak. Byłam wtedy w gimnazjum, kiedy pojawiały się u mnie w głowie takie myśli. Głównie z tego względu, no, że miałam kontakt bardzo dobry właśnie z zakonnicami i bardzo mi imponowało właśnie to ich oddanie sprawie. Właśnie też odbyłam bardzo, bardzo dużo rozmów z nimi a propos tego, dlaczego właśnie zdecydowały się na tą drogę. I wiele z nich właśnie, kiedy opowiadało o swoich powodach, to właśnie w wielu tych historiach odnajdywałam kawałek swojej historii. Ale jedna rzecz, która też bardzo mi imponowała, to jak dobry kontakt właśnie większość z nich miała właśnie z młodymi ludźmi. I tutaj też moje pytanie do siostry. Czy zauważa siostra jakieś negatywne trendy, jeśli chodzi o dzisiejszą młodzież? Bo mówi się powszechnie, że młodzież jest teraz coraz gorsza. I czy zauważa siostra taki trend? Jeśli przychodzi siostrze do głowy, jak ten trend można odwrócić, to co to mogłoby być?
Dla mnie to jest trudne pytanie, ponieważ do Broniszewi z naszego domu przyjeżdża mnóstwo młodzieży. Akurat teraz przez COVID mamy dosyć ograniczoną tą liczbę osób. Natomiast czymś niesamowitym jest to, że w wakacje rok temu przez ten dom przewinęło się 56 osób, młodych ludzi, wolontariuszy. I my ograniczamy tą liczbę osób, bo nie mamy ich gdzie przenocować, po prostu nie ma miejsc już. I czasami jest więcej wolontariuszy niż dzieci. Jest to też kłopotliwe, bo ci wolontariusze zaczynają się plątać. Oni już nie wiedzą, co mają robić z sobą. Więc no, ja widzę pięknych ludzi o pięknych sercach. I to obecnie razem z nami jest tutaj Iza, Paulina, Filip, Kamil, Sylwia. To są ludzie, którzy mieszkają tutaj od marca. I oni, ponieważ jest COVID i pomagają nam bardzo, i no, to są studenci, którzy studiują zdalnie, jakby oni już swoje życie poświęcają niepełnosprawnym dzieciom, nic jakby za to nie otrzymując, oprócz miłości chłopców, co jest czymś najcenniejszym. Natomiast jeżeli mówi się o zmaterializowanej młodzieży, no to ja mam tutaj przykład młodzieży, która jednak naprawdę nic z tego nie ma. No wczoraj zjedliśmy kebaby, no to chyba, że to.
Dziękujemy za tę zachętę. Jeszcze mam pytanie od Krzysztofa Machały z Fundacji Twój Ruch. Czego brakuje dzisiaj młodym ludziom? Jakby siostra mogła porównać dzisiejsze pokolenie nastolatków ze swoją młodością?
Jeżeli mogę to powiedzieć w kontekście Kościoła katolickiego, to brakuje młodym ludziom po prostu nas. I to jest strasznie przykre, to dla mnie bardzo bolesne, bo kiedy rozmawiam z młodzieżą na różnych spotkaniach, festiwalach, czy tą młodzieżą, która przyjeżdża tutaj do Broniszewic, to im po prostu brakuje takiego zwykłego spotkania z księdzem, z siostrą. My ciągle jesteśmy zapracowani, ciągle nam się wydaje, że nasz właśnie rytm dnia i plan dnia nie pozwala nam już na nic więcej. Natomiast chciałabym powiedzieć do wszystkich osób, które mają jakikolwiek wpływ na to, czy być z tymi młodymi ludźmi, czy nie, to że no właśnie Pan Jezus jest w tym drugim człowieku, nie? I kiedy przychodzi ten drugi człowiek, to co my wtedy robimy? Jeżeli uciekamy nawet dlatego, że w naszej kaplicy w tym czasie trwa różaniec, no to wydaje mi się, że to też nie jest fair. I zachęcam wszystkich, żeby po prostu być bardziej otwartymi i nie bać się tej młodzieży, bo ona naprawdę nam nic nie zrobi. No, po prostu przestańmy się ukrywać, bać i mówić o tym, że młodzież może nam zaszkodzić, pije alkohol, pali papierosy, nie chodzi do kościoła, wagaruje. Czasami tak, to jest takie śmieszne, ale przypominam sobie swoją klasę, co my robiliśmy wtedy, jak byliśmy młodzieżą. No, prowadziliśmy bardzo podobne życie, a mimo wszystko większość z nas jest, tak myślę, no, dobrymi ludźmi, więc może po prostu poczekajmy.
O tym mówił też ksiądz profesor Andrzej Kobyliński w naszej telewizji, komentując strajki w październiku jeszcze pod kościołami. Krytykował hierarchów, że schowali się do swoich budynków i po prostu nie wychodzą na ulicę i nie rozmawiają z ludźmi. Widzimy kolejny trend, że szczególnie w dużych miastach coraz mniej uczniów decyduje się na chodzenie na lekcje religii. W związku z tym następne pytanie. Weronika Skopnik.
Ja mam właśnie pytanie odnośnie lekcji religii, ponieważ zauważamy taki trend, że coraz więcej uczniów po prostu się wypisuje. I mam pytanie, czy ma siostra jakieś doświadczenie w związku z tym i dlaczego tak może się dziać?
Bo doświadczenia mam takie bardzo słabe, natomiast jeżeli rozmawiam już z młodzieżą na ten temat, to po prostu po pierwsze te lekcje religii są czymś bardzo nudnym, one nic nie wnoszą. To nie jest moje zdanie, to jest zdanie młodych ludzi. Po drugie, oni nie czują w ogóle żadnej relacji, jeżeli chodzi o swojego katechetę. Katecheta, który boi się trudnych pytań, a nie ma czego się bać, przecież zło jest złem i trzeba o tym mówić, wydaje mi się, jasno i wprost. Przecież nie możemy się bać tematów trudnych, jeżeli my nie czynimy zła. No, kompletnie tego nie rozumiem. I wydaje mi się, że fajnie jest właśnie z młodymi ludźmi rozmawiać teraz, kiedy Kościół katolicki przeżywa taki kryzys, kiedy tak dużo mówi się na przykład na tematy pedofilii. Więc to jest świetny czas, żeby móc z nimi wejść w jakikolwiek dialog. I szkoda, wydaje mi się, że bardzo szkoda, że że katecheci po prostu się przed tym bronią. Nie wiem, czy ze strachu, czy dla świętego spokoju. Nie wiem, czy nawet zmiana tego, żeby katecheza mogła być nie w szkole, a na przykład tak jak było kiedyś, gdzieś w jakichś salkach, czy w jakichś domach parafialnych. Nie wiem, czy ona by coś zmieniła, bo tak naprawdę to zależy od nas, co my tym ludziom młodym dajemy. Ja nie wiem, czy po takiej na przykład nudnej rozmowie ze mną chcielibyście przyjechać tutaj do Broniszewic. Nie wiem, ale to zależy ode mnie, jak ja was zachęcę, prawda? Jak powiem wam, że jutro fajnie by było o 5 rano odśnieżyć chodniki, a do dzieci pójdziemy później, to nie wiem, czy to będzie odpowiednia zachęta. Ale jak powiem wam, że fajnie będzie odśnieżyć chodniki, żeby te dzieci z niepełnosprawnością mogły przejść i żeby one mogły cieszyć się światem, tak jak my się cieszymy, no to wydaje mi się, że to będzie ta sama robota, ale chyba bardziej zachęcające, prawda?
Dać od siebie, że na pewno zachęcające jest dla młodego pokolenia, że siostra jest otwarta na dyskusję, na rozmowę z osobami, które nieszczególnie we wszystkich aspektach się zgadzają z siostrą. Także mam nadzieję, że ten program to też jest początek dalszej współpracy. Iga Kopeć.
Chciałam zapytać, jakie ma siostra plany na ten rok?
O, mam jej bardzo dużo planów. Pomimo, że jesteśmy trochę jakby zamkniętym domem przez właśnie koronawirusa. Natomiast po pierwsze to tak, bo ja działam w dwóch zupełnie różnych trochę firmach. Jedna to jest właśnie fundacja, którą założyłyśmy 2 lata temu i ta fundacja bardzo wspiera wszystkich poszkodowanych podczas właśnie pandemii teraz. Więc jako fundacja mamy bardzo dużo pomysłów i planów. Chcemy również, znaczy właściwie już powstała taka strefa naszej fundacji, która jest taką strefą ewangelizacji. Jest już siostra, która zajmuje się ewangelizacją. Właśnie szukamy dla niej samochodu, ponieważ ona jest zapraszana na spotkania. Świetna kobieta, ma świetny kontakt z młodymi ludźmi, więc szkoda, żeby zatrzymywała ten potencjał tylko dla siebie. Już działamy, jeżeli chodzi o misję. Potrzebne nam są rzeczy do Kamerunu, potrzebne są pieniądze, żeby dzieci przez cały rok mogły jeść. Działamy no, po prostu na wszystkich możliwych frontach tutaj w Polsce. Kto jeszcze tylko potrzebuje naszej pomocy, jakikolwiek dom pomocy społecznej, to my jesteśmy. Ponieważ sama mam doświadczenie pracy w domu pomocy społecznej, widzę jak te osoby potrafią być samotne, naprawdę. No, nie wszyscy mają rodziny, nie do wszystkich ktoś przyjedzie, a nawet przyjdzie z dobrym słowem, więc bardzo nam zależy na tym, żeby fundacja jak najbardziej wspierała te osoby. Moim takim marzeniem jest to, żeby w Częstochowie, gdzie właśnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy o najem domu, fundacja prowadziła taką bazę wypożyczania sprzętu dla osób przewlekle chorych, ponieważ przez 4 lata byłam wolontariuszką w Centrum Onkologii. Przeżyłam bardzo dużo śmierci. Nie zawsze sobie z tą śmiercią tych osób radziłam. Widziałam, jakim trudem jest zdobycie na przykład koncentratora tlenu albo materaca przeciwodleżynowego dla swoich bliskich. Dlatego chciałabym taką bezpłatną możliwość stworzyć właśnie dla wszystkich osób chorych na nowotwory. Trochę sprzętu już mamy, więc jestem pełna nadziei, że to się uda w tym roku. Natomiast jako tutaj, jako dom chłopaków, chcemy zacząć budować kaplicę. Mamy tak dużo osób tutaj przyjeżdża, że się po prostu nie mieścimy w naszej kaplicy. Kończę razem z innymi osobami oczywiście, jestem tylko za to odpowiedzialna. Właściwie fizycznie nic przy tym nie robię, ale kończymy budowę domu chłopaków dla 11 nadzwyczajnych chłopców z autyzmem. Ten dom będzie już takim niesamowicie czymś wspaniałym i pięknym, bo uważam, że nie ma w Europie drugiego takiego domu, który byłby tak dostosowany dla osób z autyzmem. Tam nawet kolory będą dopasowane we wszystkich pomieszczeniach, tak aby im było dobrze, chłopcom, aby nie czuli żadnego dyskomfortu. Będzie tam terapia specjalnie dla nich dostosowana. Nawet huśtawki będą tak zrobione, żeby tym chłopcom trochę umilić czas, żeby to była dla nich rehabilitacja połączona z czymś przyjemnym. No i jeszcze mam taki pomysł budowy kolejnej, ale nie wiem, czy to ten rok, czy przyszły. Więc póki co takie mam plany.
Bardzo dużo planów oczywiście życzymy. Powodzenia, tym bardziej dziękuję za poświęcony czas. Na koniec chciałam zapytać, bo siostra przyjęła imię wstępując do zakonu Tymoteusza. Jest to imię ucznia apostoła Pawła. Dlaczego akurat to imię?
To jest w ogóle śmieszna historia, bo ja słuchałam Tymoteusza 2TM 2.3 i w ogóle nigdy nie sięgnęłam do Pisma Świętego, żeby sprawdzić, co to w ogóle znaczy, o co chodzi z tym cytatem 2TM 2.3. No ale zespół jest świetny. Nie wiem, czy ktoś go zna. Dla mnie to był taki miód na serce zawsze. Chociaż czasami ostro walą w bębny. I kiedy wstąpiłam już do klasztoru, właśnie wybrałam to imię. Wtedy sięgnęłam po Pismo Święte i przeczytałam: bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Pomyślałam, że chcę być takim żołnierzem właśnie i w trudach i w przeciwnościach. Zobaczyłam, że święty, że Tymoteusz był jakby takim ulubionym apostołem świętego Pawła. Święty Paweł z wielką czułością o nim mówi, jako o takim swoim pupilu. Fajnie czasami być pupilem czyimś. No, a jeszcze jedna rzecz, która jakby była czymś niesamowitym, to ja miałam bardzo duże problemy ze zdrowiem. A Tymoteusz był słabego zdrowia, prawda? A Paweł pomimo wszystko go posyłał, żeby głosił, więc no, nie mogło być inaczej z tym imieniem.
Tak się składa, że mój brat ma na imię Tymoteusz, więc również jestem siostrą Tymoteusza. Bardzo dziękuję za historię, za całą rozmowę i wielkie podziękowania i gratulacje dla młodzieży z Fundacji Twój Ruch za odwagę i wartkie prowadzenie. Iga, Lidia, Hania z naszej redakcji, dziękuję Wam serdecznie, a także Karolina, Weronika, Dominika i Agata, dziękuję Wam za współprowadzenie. Była z nami siostra Tymoteusza Gil. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję dziewczyny.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.